kleszcze wiosną stają się ponoć bardziej aktywne. Jest takie stereotypowe powiedzenie, że jeżeli była mroźna zima, to będzie tych kleszczy mniej, jeśli jest ciepła, to jest ich więcej. Czy to prawda?
W tym sformułowaniu jest trochę prawdy, ale też jest troszkę, można powiedzieć, że mitu, z którym się spotykamy na co dzień. Faktycznie, jeżeli chodzi o pierwszą część pytania odnośnie szczytów aktywności kleszczy. W naszych warunkach klimatycznych, gdzie wciąż można powiedzieć, że rozpoznajemy cztery pory roku, chociaż to się ostatnimi czasy zaciera, należy powiedzieć, że faktycznie kleszcze mają dwa szczyty aktywności. Pierwszy przypada na szczyt wiosenny i obserwujemy go zasadniczo najczęściej od marca do mniej więcej drugiej połowy kwietnia. W tym roku wyjątkowo rozpoczęły swoją aktywność kleszcze już w lutym, ale mamy wyjątkowe temperatury. Natomiast drugi szczyt aktywności przypada mniej więcej w okresie jesiennym, to jest październik, czasami aż do listopada, ale z takim największym optimum działania kleszczy właśnie w okolicach października. No i potem mamy okres takiej diapauzy, kleszczy w okresie zimowym. I ten okres zimowy bardzo różnie wygląda. Jeżeli on jest faktycznie mroźny i mamy cały czas dominujące temperatury minusowe, co w ostatnich czasach nie zdarza się często, szczególnie tutaj na północnej części kraju, to w rzeczywistości te kleszcze dobrze hibernują, przezimowują i potem są aktywne w dużej populacji na wiosnę. Natomiast jeżeli mamy taką zimę z amplitudami minusowych temperatur, a potem dodatnich, mniej więcej od plus 5-7 stopni Celsjusza, kiedy te kleszcze wybudzają się i następnie znów zaczynają hibernować, wcale to nie jest korzystne. Więc te bardzo niskie temperatury, ale stałe, mogą działać na kleszcze wręcz konserwująco, tak bym to określił, i sprzyjają utrzymywaniu się populacji. Z drugiej strony oczywiście skrajnie niskie temperatury działają bójczo, ale takimi temperaturami w ostatnim czasie nie mamy za bardzo do czynienia, więc można powiedzieć, że te zimy nasze są nietypowe i ani wcale nie preferują wzrostu populacji kleszczy, ani też można powiedzieć, że wcale nie obniżają jej jakoś szczególnie. Natomiast inne czynniki, o których czasami niekoniecznie myślimy, które sprzyjają wzrostowi populacji kleszczy, to między innymi dostępność żywności. I to jest kluczowa sprawa, ponieważ bardzo mroźne zimy często powodują, że jest mniejsza ilość zwierząt, na których odżywiają się kleszcze. Konsekwencją czego populacja kleszczy też maleje. I tutaj, jeżeli mamy zimę surową o niesprzyjających warunkach, najczęściej mamy też mniejszą populację drobnych ssaków czy ewentualnie ptaków, a na tych właśnie zwierzętach pożywiają się najchętniej formy larwalne oraz formy nimf kleszczy. To są formy rozwojowe, jeszcze takie niedojrzałe kleszcze. No jeżeli tych żywicieli nie ma w środowisku zbyt dużo, no to siłą rzeczy też populacja kleszczy będzie zmniejszona.
A czy możemy jakoś tak na przestrzeni lat zaobserwować, czy tych kleszczy jest więcej, czy mniej, czy właśnie to jest takie zmienne?
Bardzo dobre pytanie. Muszę powiedzieć, że sprawdzamy cały czas jako parazytolodzy, monitorujemy. Natomiast danych naukowych aż tak dużo nie ma na ten temat. Przyjęło się uznawać, że populacja kleszczy wzrasta i obserwujemy coraz to większą liczbę kleszczy. Być może tak jest, ale tutaj też musimy rozróżnić kilka czynników. Parę jeszcze lat wstecz nie obserwowaliśmy dużej ilości kleszczy w miastach. Na dzień dzisiejszy coraz więcej tych kleszczy jest w miastach, ale także w okolicach miast, w takich rejonach zurbanizowanych, podmiejskich. My jako ludzie wkraczamy na tereny, gdzie kleszcze kiedyś występowały. Częściej jesteśmy tam aktywni, w związku z powyższym częściej mamy z nimi kontakt i wydaje nam się, że ta populacja kleszczy jest większa. Do miast coraz częściej przychodzą i gośćmi są, a może inaczej, my jesteśmy gośćmi na terenach, gdzie wcześniej nie było miasta, zwierząt wolnożyjących. W tym także dużych ssaków, między innymi łosi, na ciele których przychodzą te kleszcze do miasta i coraz większą populację kleszczy obserwujemy w miastach, co sprzyja kontaktowi człowieka, zwierząt towarzyszących z kleszczami. No i można powiedzieć, że pozornie obserwujemy wzrost populacji kleszczy. Jako parazytolodzy monitorujemy tą sytuację i faktycznie są sezony, kiedy obserwujemy większą ilość kleszczy, są sezony, kiedy obserwujemy mniejszą ilość kleszczy, ale takich bezpośrednich danych, żebyśmy mogli powiedzieć, że na metr kwadratowy, na kilometr kwadratowy mamy kleszczy w danym roku tyle, a tyle, to aż tak dosłownie tego się nie da powiedzieć, bo faktycznie mamy rejony, gdzie występuje bardzo dużo kleszczy i za chwilę dosłownie gminę obok mamy rejon, gdzie tych kleszczy jest zdecydowanie mniej. Jest to sytuacja taka wieloczynnikowa. Na to wpływa zarówno poszycie roślinne, jak i też dostępność żywicieli, o którym wspominałem, ale także lokalny mikroklimat, czyli wilgotność, uwarunkowania takie jak obecność zbiorników wodnych, sucha gleba lub bardziej wilgotna. To wszystko sprzyja lub też nie występowaniu większej albo mniejszej populacji kleszczy.
A mówił pan też o tym, że jest ten czas taki kiedy te kleszcze właśnie hibernują, czyli możemy to uznać właśnie, że wtedy jest taki czas wolny, powiedzmy, od kleszczy, czy nigdy nie możemy uznać, że jest taki czas właśnie, no, zupełnie, że nie ma kleszczy, że nie możemy przynieść do domu kleszcza z lasu na przykład.
Może przejdźmy tak od początku. Jeżeli chodzi o definicję kleszczy jako takich, to są pajęczaki, o tym myślę, że spora liczba słuchaczy wie, natomiast z drugiej strony są to pasożyty czasowe, obligatoryjne. Co to oznacza? Kleszcze w swoim całym życiu, całym cyklu życiowym mają okresy aktywności pokarmowej, kiedy aktywnie żerują na żywicielach i pobierają krew, są hematofagami, ale także zdecydowana większość czasu spędzają poza żywicielem. Mają okresy aktywnego żerowania, a także przebywania w środowisku z dala od swoich żywicieli, kiedy moglibyśmy powiedzieć, że jest to faza taka niepasożytnicza. Jak rozpatrujemy kleszcze, musimy brać pod uwagę, że dużą część swojego życia spędzają poza żywicielem, poza nami, zwierzętami. Są po prostu obecne w środowisku. Najczęściej skryte gdzieś w roślinności niezbyt wysokiej, pod liściami, nie lubią słońca, unikają takiej bezpośredniej ekspozycji, nie lubią skrajnie wysokich temperatur, jak mówiliśmy o niskich temperaturach, to też warto powiedzieć, że tych bardzo wysokich temperatur też unikają kleszcze. Tak więc są to zwierzęta takie, można powiedzieć, o wielu twarzach. Mają twarz tą złą, pasożytniczą, ale też zdecydowana większość ich życia, no to jest okres spędzany w środowisku zewnętrznym. Można powiedzieć, że wtedy są nieszkodliwe.
Ale jeżeli są szkodliwe, to jak polują? Jak namierzają tą swoją ofiarę?
Jeżeli chodzi o sposób kontaktu z żywicielem, przede wszystkim kleszcze biernie czekają na swojego żywiciela. I tak na dobrą sprawę najczęściej do kontaktu dochodzi poprzez strącenie kleszcza przez przechodzące zwierzę lub człowieka blisko roślinności, na której ten kleszcz przebywa. Natomiast kleszcz jest zwierzęciem takim bardzo energooszczędnym. Dlatego też nie poluje aktywnie, wspina się i czeka na swoją ofiarę, ale zanim na nią spadnie, to też najczęściej jest w stanie ocenić, czy zbliżający się obiekt do kleszcza to jest zwierzę stałocieplne, zmiennocieplne, dzięki termoreceptorom, jest w stanie w ogóle określić, że coś się do niego zbliża na podstawie drgań sejsmicznych, takich mikrodrgań. Kleszcz jest cały pokryty mikrowłoskami, a dodatkowo także w momencie, kiedy już spadnie na swojego żywiciela, bez problemu namierzy miejsce takie najbardziej mu odpowiadające. I tym miejscem, do którego przybija się kleszcz do aktywnego ssania, najczęściej nie jest przypadkowe. Kleszcze wybierają miejsca o stosunkowo cienkiej skórze, pod którymi mogą znaleźć naczynia krwionośne, kapilary, ale także są to miejsca słabo owłosione i najczęściej są to okolice właśnie w przypadku zwierząt, małżowiny uszne, okolica głowy, pachy, pachwiny. U ludzi są to miejsca odkryte, a więc tam, gdzie nie mamy odzieży lub też tam, gdzie może kleszcz wejść pod odzież. No i też faktycznie bardzo często są to takie miejsca nietypowe, a więc okolica pach, pachwin, gdzieś w miejscach takich, gdzie ta skóra jest delikatna, a jednocześnie słabo owłosiona.